Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Dziękuję, że znalazł pan chwilę, żeby dzisiaj do nas przyjechać. No i tak zacznę od razu. Gdyby pan był nauczycielem nadal, jest pan urlopowanym, no to pan by dzisiaj zaczynał wakacje, pewnie planowałby pan wypoczynek, pan jest ministrem edukacji. Robi sobie pan jakieś wolne, ma wolne minister edukacji?
Urlop, tak jak każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Wziąłem jeden dzień urlopu na piątek po Bożym Ciele. Premier wyraził zgodę.
To bardzo krótki urlop, można powiedzieć.
Tak, rzeczywiście premier zapowiedział też publicznie, że ministrowie urlopu w tym roku nie mają, zbliżają się wybory, więc to jest oczywiste, że będziemy musieli pracować.
No, wydawało się, że w wakacje resort edukacji nie ma nic do roboty, ale to chyba tak nie będzie zupełnie, prawda? Na zakończenie roku pan mówił, że wyjechał pan do małej miejscowości, by pokazać, że dobre szkoły są też poza wielkimi miastami.
Oczywiście, bo to prawda. Ja o tym wiedziałem wcześniej, ale mam wrażenie, że w Warszawie, jak bywam, to wszyscy tylko i wyłącznie widzą Warszawę i nic poza tym. I po to wyjechałem poza Warszawę, żeby pokazać, że na przykład na Podlasiu, ale w innych województwach jest podobnie. Są niewielkie szkoły, po 200-300 dzieci, a nawet i mniejsze, gdzie jest kameralna atmosfera, wszyscy się znają. Często te szkoły mają dobre warunki, tak jak w tej szkole w Ogrodniczkach w gminie Supraśl, w której byliśmy. Tam nowoczesna sala, jak państwo widzieli, ładnie przygotowane sale, aktywna tablica, tak zwana, nowoczesne elementy, które nauczyciele mogą wykorzystywać na lekcjach podczas nauczania dzieciaków. I warto, aby większość szkół mogła tak funkcjonować i myślę, że te dobre przykłady warto pokazywać i warto o nich mówić.
Docelowo tak mają wyglądać szkoły polskie?
Pewnie się nie da, żeby każda była tylko malutką szkołą. W dużych miastach to nie od ministerstwa wszystko zależy. Proszę pamiętać o tym, że dziś kompetencje są bardzo mocno podzielone. Organizacją, utrzymaniem budynków zajmują się samorządy. To od nich tak naprawdę zależy, czy ta szkoła będzie molochem, która obejmuje 1000-2000 dzieci, czy maleńką szkołą, niewielką osiedlową, gdzie jest zaledwie kilkaset dzieci. Są takie szkoły w Białymstoku, ale to często wynika z tego, że to są szkoły w dawnych, starych budynkach, pamiętających jeszcze okres międzywojenny. Niestety potem stawiano głównie na wielkie szkoły. Dziś często samorządy, także w Białymstoku, nie myślą o tym, że gdy powstaje duże osiedle, to warto, aby powstał żłobek, przedszkole, ale także i szkoła podstawowa, bo te dzieci powinny mieć jak najbliżej do szkoły. I jeżeli włodarze miast, ale i także gmin zaczną myśleć o tym, że oświata jest tylko i wyłącznie kosztem, a nie inwestycją, która zapewni nam lepsze wykształcenie dzieci, to będzie z tym problem.
No, ale tych molochów chyba teraz trochę przybędzie, zwłaszcza szkoły średnie mogą się nam mocno rozrosnąć.
Nie tylko. Szkoła, w której byliśmy, też przecież uzyskała dwa dodatkowe roczniki, bo dotąd ta maleńka szkoła była tylko szkołą sześcioklasową. Być może państwo pamiętają, niedawno szkoła była do szóstej klasy, teraz już jest do ósmej klasy, dwa dodatkowe oddziały.
No tak, ale mówię o szkołach średnich, w których w tym roku kumulacja roczników, czy pan jako minister, czy w ogóle resort edukacji przygląda się temu, co się będzie działo podczas tegorocznej rekrutacji? Ona budziła emocje dużo przed tym, jak się zaczęła. Tak. Teraz ona trwa, wchodzi w drugi etap, uczniowie potwierdzają chęć uczenia się w danej szkole, no i pojawiają się duże emocje. No, tych miejsc niby jest dużo, niby są przygotowane, ale czy tak będzie naprawdę?
Tak, my sprawdzaliśmy to kilkakrotnie. Zanim jeszcze zostałem ministrem, to kuratorzy przekazywali informacje do Ministerstwa Edukacji o tym, jaka jest liczba miejsc w szkołach średnich w stosunku do liczby absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów, bo te dwie szkoły wypuszczają absolwentów. No i mamy najświeższe informacje zebrane na początku tego tygodnia, które pokazują, że w skali całego kraju jest o ponad 100 tysięcy więcej miejsc przygotowanych w szkołach średnich niż absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Oczywiście różnie to się rozkłada w poszczególnych województwach.
Właśnie to jest statystyka, która wygląda,
to
prawda, w liczbach.
Właśnie chcę powiedzieć troszkę bliżej. Są województwa, w których jest aż o 20 kilka tysięcy miejsc więcej niż absolwentów. Są takie województwa, w których zaledwie o kilkadziesiąt jest miejsc więcej niż absolwentów.
W Warszawie z kolei brakuje miejsc.
Nieprawda. Tam jest więcej miejsc niż absolwentów, natomiast brakuje, z tego co wiem, miejsc w ogólniakach, przynajmniej według pierwszych wskazań, bo okazuje się, że w Warszawie zdecydowanie więcej niż przeciętnie w Polsce osób chce studiować w liceach. Z tego co pamiętam, średnia w Polsce to jest około 45% uczniów, którzy wybierają się do liceum ogólnokształcącego. W Warszawie jest to chyba ponad 60%. Jest to duża różnica. My próbujemy pokazać, że przecież są także technika, szkoły zawodowe, gdzie także można zdobyć zawód, super pracę i być szczęśliwym człowiekiem i potem spokojnie, jeżeli ktoś chce kontynuować studia na przykład w trybie zaocznym. Ale niestety także mentalność rodziców ciągle jest taka, że nasze dziecko powinno skończyć liceum, później pójść na jakiekolwiek studia, nieważne, czy to są studia, które dają potem dobrze płatny zawód, tylko będziemy się potem martwili. Część młodych ludzi też nie ma do końca pomysłu, co ze sobą robić i stąd też taki pęd do wyższego wykształcenia. Nie mam nic przeciwko temu, tylko że to jednocześnie po pierwsze oznacza, że średni poziom studenta będzie mniejszy niż na przykład 20 czy 30 lat temu, no bo populacja studentów jest zdecydowanie wyższa. Słychać no,
ale
zresztą
to akurat
od
kraja pana kolega minister Gowin.
To nic, ale to też jest związane ze szkolnictwem i jest taki element łączący edukację szkolną i szkolnictwo wyższe, o którym za chwilę powiem. Wracając natomiast do tego podwójnego rocznika. Miejsc wystarczy wszystkim, tylko na pewno nie będzie to tak, że każdy trafi do szkoły, do której chce, ale tak przecież było w poprzednich latach. Na przykład w liceum, w którym uczyłem ponad 20 lat.
Pierwsze liceum, przypomnę.
W Białymstoku, tak. Jedno z bardziej znanych i popularnych liceów, cieszące się dobrą opinią, zawsze miało zdecydowanie więcej osób chętnych niż miejsc do zaoferowania. Ale są także inne licea, czwarte, jedenaste, szóste, trzecie, drugie, które cieszą się bardzo dużą popularnością i tam zawsze było po kilka osób na jedno miejsce. I jakoś nie przypominam sobie, żeby w poprzednich latach był larum z tego powodu, że jest kilku kandydatów na jedno miejsce. W tym roku będzie rzeczywiście minimalnie trudniej, ale wszystkie szkoły przygotowują większą liczbę oddziałów, czyli większą liczbę klas niż w poprzednich latach i jest wyraźny rozdział i oddzielna rekrutacja dla absolwentów gimnazjum i oddzielna rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych.
Tak, to prawda i tym się będziemy przyglądać. No tam jeszcze pojawiają się problemy ze stołówkami na przykład szkolnymi, które pewno swoją przepustowość mają i pytanie, czy dadzą radę.
Przepraszam bardzo, stołówki szkolne to raczej szkoły podstawowe i to tam dofinansowujemy tworzenie. Nie ma innych. W pierwszym ELO na pewno go nie ma.
No, chociażby w czwartym jest na przykład. No,
tak, ale to są raczej, ale to są
się,
raczej
że nie starczy obiadów dla wszystkich.
To zobaczymy ilu uczniów. To można zresztą inaczej zorganizować. Zrobić na przykład dwie długie przerwy i w ten sposób rozładować.
Ale to już jakby zadanie dyrektorów.
To
panie ministrze, pan też dzisiaj na zakończeniu roku szkolnego mówił do nauczycieli, że jest pan ich przyjacielem, że chce pan być ich przyjacielem, że należą im się większe pensje i że te większe pensje będą, choć nie jest to okres marzeń nauczycieli. 10% od września, tak? Powinni dostać. Nie spełnić.
Tak, 5% w tym roku już w styczniu dostali, 5% również w roku ubiegłym. Łącznie te podwyżki, które w ciągu kilkunastu miesięcy oferujemy nauczycielom, to ponad 20%. W tym roku, gdy już wejdą podwyżki, przepraszam bardzo, te wrześniowe...
Podwyżki też może będą chcieli zaciągać.
No, miejmy nadzieję, że nie. Te podwyżki wrześniowe i styczniowe łącznie 15%. O tym już mówiliśmy kilkakrotnie, że to jest najwyższa podwyżka w ciągu jednego roku, jaka kiedykolwiek miała miejsce w systemie polskiej edukacji.
No, ale ona dalej nie satysfakcjonuje części związków zawodowych.
Ale to jeżeli ktoś komuś powie, że pan powinien zarabiać 100 tysięcy złotych, a ktoś inny zgodnie z realiami zaproponuje tylko 1500, no to oczywiście 1500 do 100 tysięcy nijak się ma. I tak samo z postulatem jednego ze związków zawodowych, który zaczął machać karteczką z napisem 1000 zł albo 2000 zł i obiecał nauczycielom, że jest w stanie to załatwić choćby przez strajk. Duża część nauczycieli w to niestety uwierzyła, a my mówimy o tym, że są pewne realia budżetowe, inne zawody ze sfery budżetowej mogą pomarzyć o takiej skali podwyżki. Wszyscy urzędnicy pracujący w administracji państwowej zazdroszczą skali podwyżek, jaką otrzymali nauczyciele. Też chcieliby chociaż część tej podwyżki otrzymać. I mamy nadzieję, że tak się stanie, bo rząd do tego się przygotowuje.
Panie ministrze, będą rozmowy ze związkowcami. Zapowiadał pan, że na przyszły tydzień bodajże pan jest umówiony.
Tak, bo jest kilka rzeczy do omówienia. Ta ustawa realizująca porozumienia z Solidarnością z początku kwietnia, między innymi przewidująca 10% podwyżkę od września, plus 300 zł minimalnego dodatku za wychowawstwo i 1000 zł na start dla nauczycieli stażystów. To są te najbardziej chyba znane elementy porozumienia. Potem musi być przekuta na rozporządzenia, na wskazanie źródeł finansowania i te rozporządzenia muszą być uzgodnione ze związkami zawodowymi. Choćby z tego powodu muszę się z nimi spotkać, ale ja chcę się z nimi spotkać. Dlatego już wysłałem listy do wszystkich trzech central związkowych, aby zaproponować im spotkanie w końcu następnego tygodnia i porozmawiać nie tylko o postulatach płacowych, ale też o tym, jak widzą choćby awans zawodowy nauczycieli, czy warto wracać do ceny nauczycieli i w ogóle co myślą na temat sytuacji w polskiej edukacji, bo tu chcielibyśmy zasięgać maksymalnie opinii ze wszystkich środowisk, które są zainteresowane polską edukacją.
No to teraz muszę pana o wrzesień zapytać, no bo do września jest wtedy zawieszony strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego. Myśli pan, że on będzie odwieszony, czy uda się właśnie w wakacje wynegocjować takie porozumienie, żeby w we wrześniu nie spotkać się z zamkniętymi szkołami.
No ale to dlatego oferujemy tę podwyżkę od września 2019 roku i nie sądzę, żeby w tym roku ktokolwiek był w stanie zaoferować dodatkowe pieniądze, ale też oferuję rozmowę na temat z całego systemu edukacji, sposobu wynagradzania nauczycieli, bo tutaj pojawiło się dużo postulatów. Dzięki strajkowi na pewno większość Polaków dowiedziała się, że nauczyciele mają bardzo skomplikowany system wynagradzania i o tym trzeba rozmawiać.
No i że istnieją w ogóle tak naprawdę. Chyba tak do tej pory nie istnieje w świadomości.
No dobra. Nauczyciele?
Nauczyciele.
No nie, no każdy zawsze wiedział, koniec są, roku, ale początek roku zawsze o tym się
na czym polega ich praca tak naprawdę.
To prawda.
To jeszcze jedno pytanie, zupełnie na zakończenie. Jesień to wybory parlamentarne. Będzie pan na listach? Będzie pan startował?
Nie zależy oczywiście od władz partii, ale chciałbym wystartować, także myślę, że będę na tej liście.
Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia i miłych wakacji, krótkiego urlopu.
Znaczy wakacje to przede wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy i bezpiecznych wakacji.
Dziękuję.
Dziękuję również.